Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Zaczynamy czas reakcji, jak zwykle prawie do godziny 13. Nasz interwencyjny program w Radiu Szczecin. Jacek Bukianiec za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach. Za chwilę pojawi się w studiu, zasiądzie przy telefonach i będzie odbierał Państwa zgłoszenia do dzisiejszego programu i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Telefony przypomnę 510-37-36 to jest numer do studia, 510-37-32 czujny numer i także dla piszących maile. A Państwo lubią pisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Wiele informacji mailowych mam nadzieję, że niektóre przynajmniej, a może wszystkie nawet uda się dzisiaj Państwu we fragmentach przeczytać. To zaczniemy od betonki, droga A6 remontowana. Przypomnę krótko historię betonki. 15 czerwca miały być udostępnione dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, tak żeby na lato nie tworzyły się gigantyczne korki i w stronę Szczecina, i w stronę Świnoujścia. Tak się nie stało. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczeciński poinformował później w czasie reakcji, że te jezdnie po dwa pasy będą udostępnione do końca czerwca. Mamy 28 i już wiemy, że tak się nie stanie, o czym także wczoraj informowaliśmy. Generalna dyrekcja znów podała nowy termin, będzie to do końca lipca. Do tego czasu tylko jednym pasem będą mogły jechać samochody od strony Świnoujścia w kierunku Szczecina. Natomiast dwoma pasami pojadą w kierunku Świnoujścia. Także w pierwszym tygodniu lipca ma zostać otwarta Chociwelka, która już jest gotowa, wyasfaltowana, piękna, pachnąca, ale jest zamknięta, no bo czeka na otwarcie właśnie A6. Zatem w przyszłym tygodniu może już uda się pojechać nową, piękną drogą wojewódzką numer 142. Także apelowałem do Państwa, do kierowców, żeby nam relacjonowali to, co dzieje się na betonce. Posłuchajmy.
Dzień dobry, kierowca Zbyszek, raport z Patatajki. Dzisiaj o 10.30 najczułem 23 osoby pracujące na tym odcinku drogi. To niesamowite, ja nie wiedziałem, że chyba ma tyle osób zatrudnionych. Chyba wszyscy tu przyjechali, żeby pracować z tej firmy, łącznie z dyrektorem, kierownikiem itd.
No, dzieje się na betonce. Dziękujemy za te relacje. Zobaczymy, czy rzeczywiście uda się w przyszłym tygodniu otworzyć przede wszystkim drogę numer 142, która prowadzi do Chodziwla i dalej na Pojezierze Drawskie. Bardzo potrzebna droga w okresie wakacyjnym. No a co z drogą A6? Czy rzeczywiście do końca lipca, tak jak to obiecuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pojedziemy dwiema jezdniami i dwoma pasami w obu kierunkach? Teraz przenosimy się na ulicę Szczecina. Niepełnosprawna pani, o której już wielokrotnie mówiliśmy w czasie reakcji, ponownie, zdaniem naszego słuchacza, jak relacjonuje nasz słuchacz, wczoraj w godzinach przedpołudniowych zablokowała na prawobrzeżu przejazd autobusu pośpiesznego linii A.
Zablokowała znowu autobus linii A na Słonecznym. Policja przejechała, była bezradna, nie mogli nic zrobić. Znowu autobus stał ponad godzinę i po prostu nie mógł ruszyć. To jest po prostu jakieś chore. Kobieta blokuje cały ruch. Dziękuję, pozdrawiam.
Właśnie przed programem telefonowałem do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, do rzecznika prasowego, żeby dowiedzieć się, czy to prawda, czy rzeczywiście taka akcja policji była wczoraj na prawobrzeżu, czy była blokada przejazdu autobusu linii A. Ten dzwoniący telefon, który być może Państwo przed chwilą usłyszeli, to właśnie od policji był. W tej sprawie do mnie oddzwoniono. Nie wiem, czy taka interwencja była wczoraj na prawobrzeżu. Oczywiście dowiemy się i w najbliższych programach Państwu o tym powiemy. Teraz przenosimy się na Lewobrzeże. Nasza słuchaczka alarmuje w sprawie zegara słonecznego na Alei Kwiatowej.
Dzień dobry, jestem Ewa ze Szczecina. Dzwonię w sprawie zegara słonecznego na Alei Kwiatowej. Parę dni, no może nie dni, może ze 3 tygodnie temu widziałam, jak ktoś naprawiał ten zegar, a dzisiaj jest tam jakaś impreza i znowu stoi samochód, taki bus z przyczepą obciążony znowu centralnie na tym zegarze. Ileż razy można zakazywać, ileż razy można naprawiać ten zegar. No po prostu w głowie się to nie mieści.
No i ileż razy można zapraszać do czasu reakcji panią Joannę Wojtach ze Straży Miejskiej i przekazywać je te wszystkie państwa zgłoszenia. Przekazujemy pani Joanno tym samym ten zegar słoneczny. Warto byłoby zainteresować się tym, co dzieje się na Alei Kwiatowej, żeby tam strażnicy co jakiś czas się pojawiali. No i także apel do państwa, którzy jesteście na Alei Kwiatowej, żeby alarmować, dzwonić po prostu do Straży Miejskiej w takich sytuacjach. Także do Straży Miejskiej mamy telefon z ulicy Kusocińskiego.
Na imię mam Piotr, dzwonię ze Szczecina. Ja o takiej prozaicznej sprawie, a mianowicie codziennie chodzę po ulicy Kusocińskiego na odcinku między Sowińskiego a Narutowicza i od blisko 10 lat nie widzę praktycznie, żeby tą ulicę ktokolwiek kiedykolwiek sprzątał. Jedyny odcinek chodnika, który jest sprzątany, to jest przy osiedlu budynków TBS-u. Natomiast po przeciwnej stronie, gdzie jest gastronomik, technikum kolejowe, nikt tego chodnika nie sprząta, a już teraz kuriozum, wybudowany budynek przez Siemaszkę, osiedle Nowe Forty, tam jest jedyny sklep Fresh Market. Pan, który sprząta wokół tego budynku, sprząta tylko polbruk położony przy budowie, natomiast chodnika dalej w ogóle nie sprząta. Tam są hałdy petów, porozbijane butelki po napojach, po piwie, plastikowe butelki porozwalane, papiery. Nikt tego nie sprząta. Zwracałem się swego czasu do Straży Miejskiej i efektu też żadnego nie ma. Do patrolu, który jechał na Narutowicza, zwróciłem panom uwagę, panowie powiedzieli, że się zainteresują, jakoś nie widać żadnego zainteresowania z ich strony. Dziękuję bardzo.
To w takim razie za naszym pośrednictwem teraz przekazujemy do Straży Miejskiej zgłoszenie z ulicy Kusocińskiego. Trzeba tam pojechać, zobaczyć, co się dzieje, ewentualnie ukarać odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, jeżeli rzeczywiście ulica jest mocno zaśmiecona albo w ogóle zaśmiecona. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia z trzema dwójkami na końcu, numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl. Pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Znowu przenosimy się na prawobrzeże. Ulica Chłopska. Przy tej ulicy znajdują się dwa stawy. Zadzwoniła stamtąd nasza słuchaczka.
Dzień dobry. Mieszkam na osiedlu Bukowym. Niedawno była witalizacja naszego stawu przy Chłopskiej. Oczyszczano go, spuszczono wodę i została jedna piękna wierzba. No i niestety znowu pokazał się bób, który tą naszą wierzbę obżera. Jak jest jeszcze parę konarów, które można byłoby uratować, żeby to zrobili siatką, tą jedną, tą wierzbę wielką, która została nad tym stawem, bo niedługo żadnej nie będzie wierzby, bo na drugim stawie, jak zrobili ścieżkę taką edukacyjną, to wszystkie drzewa okręcili siatką i już nie ma bobrów i drzewa są, a to biedna wierzba, taka piękna, jest wręcz obżerana, za parę dni nie będzie po niej śladu.
Panie Andrzeju, no chodzi o to, że oczywiście Zakład Usług Komunalnych z bobrem nic zrobić nie może. Tu bardziej to należałoby wywołać do tablicy łowczego miejskiego. Te zwierzęta są pod ochroną, zatem zdaje się, że jedyny sposób na bobra to jest go jakoś zachęcić do opuszczenia tego stawu przy pomocy dobrej strawy. No ale Zakład Usług Komunalnych zabezpieczyć tę wierzbę może, prawda?
Tak, oczywiście. Tam te wszystkie drzewa, tak jak radiosłuchaczka wspomniała, zostały zabezpieczone siatkami. Bobra też nie ma z tego powodu, ponieważ został, można powiedzieć, eksmitowany stamtąd i wywieziony poza miasto. My zdajemy sobie sprawę z występowania bobrów przy stawie, rzeczywiście, ponieważ jak mieliśmy odbiór, nawet podczas odbioru, jeleń się zjawił, tak? Wyjrzał sobie ze swojej nory, zajrzał, co się dzieje, kiedy były maszyny, nie wykonał, rzeczywiście był przestraszony. Kiedy to odbiór się skończyły, on zaczął wychodzić, zaczął być bardziej odważny. Do tej pory żadnych szkód nie robił. Jeśli szkód nie robi, to tych bobrów też nie chcemy przesiedlać. Zaraz z tego, że ich przecież mamy bardzo dużo i wszystkich rzeczywiście nie da się pozbyć z naszego miasta. Teraz mamy też okres lęgowy, czyli teraz w żadnym przypadku nie możemy ich eksmitować, z racji tego, że są młode najprawdopodobniej, które jeszcze z tych nor nie wychodzą. Niemniej jednak przyjrzymy się, jeśli będą jakieś zgłoszenia, zobaczymy tę wierzbę. Jeśli rzeczywiście ona jest tak obżerana, ona będzie zabezpieczona. No a tak jak mówię, nie chcielibyśmy wszystkich bobrów z miasta się pozbywać.
No dobrze, no zostawiamy bobra w spokoju, niech ma się tam dobrze w stawie przy ulicy Chłopskiej. No i żeby bóbr był syty i wierzba cała, to należy ją owinąć czymś, żeby nie obgryzał, no ale będzie wtedy, nie wiem, te bobry obgryzają drzewa, aha, żeby się drzewo przewróciło, woda się zebrała, on w ten sposób sobie robi takie gniazda wodne.
No ale tak, właśnie, on nam nie robi nam żadnych szkód, bo jeszcze sprawdzałem przed audycją.
A czy w jakiś, a propos tego, żeby bóbr był syty, to w jakiś tam sposób pomagacie tym zwierzętom tam przetrwać?
No nie dokarmiamy bobrów, one same muszą sobie radzić i sobie radzą, tak jak mówię. Czasami oczywiście spiętrzają nam troszeczkę wodę, ale my chodzimy i to sprzątamy, żeby z powrotem udrożnić dopływ do tego stawu. Niemniej jednak już taka eksmisja tego bobra jest dla nas ostatecznością.
Dobrze, to w takim razie wierzba będzie zabezpieczona wkrótce, panie Andrzeju, tak?
Tak, postaramy się ją jakoś szybko zabezpieczyć.
Teraz mail, który czeka już kilka dni co najmniej na przeczytanie. Zwracam się do państwa z prośbą o poruszenie jeszcze przed wakacjami. No właśnie. Moim zdaniem bardzo ważnego problemu dotyczącego bezpieczeństwa osób odwiedzających cmentarz centralny. Jak wiadomo, cmentarz w Szczecinie to nie tylko jedna z największych nekropolii, ale i chętnie odwiedzany przez mieszkańców kompleks parkowy. Ale okazuje się, że nie tylko. Od pewnego czasu zaobserwowałem, że dla niektórych kierowców posiadających możliwość wjazdu na cmentarz, a szczególnie tak zwanych stałych bywalców, mam na myśli firmy pogrzebowe i kamieniarskie, obiekt ten stał się torem wyścigowym. Nie przestrzegają żadnych przepisów, a szczególnie tych dotyczących prędkości. Byłem świadkiem sytuacji, gdzie mało co nie doszło do kolizji, a może i wypadku drogowego, bo nie wiadomo, jakby się to skończyło, kiedy dwa pojazdy, co śmieszne, tej samej firmy pogrzebowej, ścigały się po alejkach. Oczywiście powodem była według mnie o wiele za duża prędkość pojazdu typu bus, który pokonywał rondo. Proszę się o zainteresowanie się problemem. Być może wystarczy, aby administrator cmentarza upomniał firmy, które świadczą swoje usługi na terenie nekropolii. Panie Andrzeju.
My apelujemy, za każdym razem zgłaszamy firmy, ostrzegamy ich. Firmy wjeżdżają oczywiście nie za darmo. Firmy tutaj też po prostu tak naprawdę one płacą za wjazd. To nie jest tak, że one mają jakiekolwiek umowy podpisane. Oczywiście my cały czas prosimy też o pomoc i pomagają nam. Policja, Straż Miejska, bo tutaj też można spotkać patrole, więc trzeba się przygotować na to, że mamy tutaj ograniczenie prędkości. Apelujemy o to, żeby rzeczywiście trzymać tego ograniczenia prędkości, uważać na pieszych, uważać również na zwierzęta, które są na cmentarzu centralnym, no i uważać na patrole umundurowane z racji tego, że może coś skończyć mandaty. Mhm.
Dobrze, to w takim razie wierzba będzie zabezpieczona i Zakład Usług Komunalnych będzie apelował do policji i do Straży Miejskiej, żeby no, być może częściej pojawiała się tam, te służby pojawiały się na cmentarzu centralnym i nie dopuszczały do takich wyścigów, do nadmiernej prędkości.
Różnych... I do kierowców by jeździli ostrożnie.
Tak jest. Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych. Dziękuję panie Andrzeju, do usłyszenia. To teraz zasygnalizowany już w wiadomościach temat. Znika bus pas. Długo to trwało, zanim miasto zorientowało się, że bus pas jest niepotrzebny. Mówiliśmy o tym w czasie reakcji, kierowcy do nas dzwonili. No oczywiście nie trzeba o tym mówić, że ulica Gdańska jest arterią, no jedną z najważniejszych, jak nie najważniejszą w Szczecinie, kilkadziesiąt tysięcy pojazdów dziennie i mieszkańców Prawobrzeża, ale nie tylko, bo przecież ludzie przyjeżdżający z Polski. Długo trwało testowanie tego buspasa, aż w końcu zniknął. Na ten temat dzisiaj rozmawialiśmy z panem Marcinem Harenzą, kierownikiem zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta.
Jest to celowe działanie. Pod koniec kwietnia została zatwierdzona czasowa organizacja ruchu na kolejny etap remontu trasy zamkowej. Ten etap posiada różnego rodzaju podetapy. Jeszcze kiedy została wprowadzona ta czasowa organizacja ruchu, daliśmy sobie troszeczkę czasu, żeby to przemyśleć. Natomiast jak państwo już sami zauważyli, powoli ten buspas znika. On zniknie już za parę dni całkowicie na podstawie tej zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu. Ma to związek z kilkoma elementami, między innymi rozpoczynającymi się wakacjami i zmianami w kursach komunikacji miejskiej. Ma to również związek z kolejnymi etapami na trasie zamkowej, jak również tym, iż powoli ten ruch na Gdańskiej w okresie wakacyjnym nam tutaj się zmniejsza. Na razie planów na powrót tego buspasa przy remoncie trasy zamkowej już nie będzie. Natomiast należy wziąć pod uwagę, że przy innych czasowych organizacjach rowerowych, które mogą na przykład wystąpić w przyszłości, czy to chociażby jakieś większe imprezy podobne do The Tolstoy Process, taki buspas może na kilka dni powrócić.
No to sukces, właściwie państwa sukces, kierowców sukces. Za naszym pośrednictwem my telefonowaliśmy, my prosiliśmy, apelowaliśmy. No może za bardzo przypisujemy sobie tutaj zasługę w tej kwestii, ale bus pas zniknął. Na pytanie do pana Marcina, dlaczego tak długo to trwało, tak długo trzeba było czekać na te decyzje, no usłyszeliśmy tylko, że były zmienne etapy prac na trasie zamkowej i cały czas urzędnicy obawiali się tego, że jednak te korki wystąpią i ten buspas jest potrzebny, aby no, usprawnić komunikację miejską. No na szczęście może lepiej późno niż wcale, buspasa nie ma i tak jak słyszeliśmy, nie ma i nie będzie, chyba że podczas imprez okazjonalnych takich jak zlot wielkich żaglowców. My teraz na chwilę jeszcze powrócimy do tematu, który udało się także z sukcesem zakończyć, do tematu wywołanego przez naszego słuchacza, pana Krzysztofa, który udał się do przychodni przy Alei Bohaterów Warszawy. Jest to przychodnia Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych. Pan Krzysztof udał się do lekarza, zbadała go pani Barbara Seluk, lekarz, która wystawiła panu Krzysztofowi receptę. Na tyle nieczytelnie, że pan Krzysztof, który jest już starszym słuchaczem i pacjentem, nie mógł zrealizować refundacji leków w aptece. Zatem kupił te leki wypisane przez panią Barbarę Seluk za pełną kwotę, a było to prawie 80 zł. Pan Krzysztof następnie zwrócił się do przychodni o zwrot tych pieniędzy, ponieważ ewidentnie no, wina leżała po stronie lekarza, który nieczytelnie wypełnił receptę. Także pan Krzysztof zwrócił się z prośbą do nas o interwencję, no bo nie chciał kontynuować dalej sprawy, być może w sądzie cywilnym. Rozmawiałem na ten temat wczoraj z panią profesor, doktor, habilitowany Beatą Karakiewicz, która jest kierowniczką tej przychodni. Tak jak już powiedziałem, udało się załatwić szczęśliwie, z powodzeniem całą sprawę.
I ja sprawdziłam ten stan. Stan jest bardzo niewyraźny. W związku z tym postanowiłam pojechać osobiście do apteki i zobaczyć, jak wygląda wydruk oryginalny tej recepty. Wydruk oryginalny wygląda dokładnie tak samo jak ten stan. To faktycznie jest sytuacja nie do przyjęcia. My jako ZOS zamawiamy recepty w drukarni. Zatem pani doktor zorientowała się, że jest nieczytelny wydruk recepty. Nie powinna tych recept używać i to w 100% uważam, że pacjent ma rację. I za każdym razem, jeżeli leży ta wina po stronie przychodni czy lekarza, pacjentowi definitywnie należy się zwrot kosztów poniesionych i tutaj ten zwrot dzisiaj został przelany na konto podane przez pana tutaj. Mnie pozostaje tylko przeprosić za taką sytuację, ponieważ no, obciąża to czas pacjenta, no niepotrzebny stres zupełnie, tak? I pacjenci są podmiotem naszego działania, a nie odwrotnie. Dlatego też po weryfikacji tej sytuacji absolutnie przyznaję rację pacjentowi.
To była kierownik przychodni, profesor doktor habilitowany Beata Karakiewicz. Pan Krzysztof otrzymał już zwrot pieniędzy, sprawę uznajemy za zamkniętą. Z nami jest gość, pani Natalia Andruczyk, rzecznik Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Dzień dobry, pani Natalio, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Bardzo długo czekał ten temat. List odręczny napisał do nas słuchacz. Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie wielu osób, z którymi rozmawiałem podczas oczekiwania na badanie przy ulicy Bolesława Śmiałego w Szczecinie. Jest to Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Problem, który dotyczy traktowania pacjentów i podejścia do całej sprawy maszynowo i odgórnie, a każdy z nas jest inny. Mianowicie chodzi o badania lekarskie i psychologiczne kierowców po różnych sytuacjach życiowych. Osoby zgłaszające się na badanie lekarskie i psychologiczne z góry traktowane są, skazywane są na niepowodzenie, 98% osób. Trzeba by było mieć zdrowie pilota myśliwca F-16, a intelekt 150 IQ według kryteriów tych pań. z tej przychodni. Następny problem dotyczy braku akceptacji aktualnych badań zrobionych w innych instytucjach, mimo że są to tacy sami specjaliści i po tych samych szkoleniach z wpisami do rejestru uprawnionych lekarzy z wszystkimi uprawnieniami wydanymi przez Urząd Marszałkowski. W tych przypadkach trzeba się odwoływać za pośrednictwem Szczecina aż do Gdyni, do najbliższego ośrodka. Byłem również w Gdyni i gdy przedstawiłem pozytywne opinie innych lekarzy i psychologów, to tam w Gdyni okazali się normalni ludzie. Gdy opowiedziałem im swoją walkę i mękę w Szczecinie, to odpowiedź była porażająca na temat pracującego zespołu lekarzy ze Szczecina. Fragment tego maila, czyli najkrócej rzecz ujmując, lekarze, którzy orzekają o zdolności do wykonywania pracy, na przykład kierowcy, lekarze zajmujący się także psychologią, no nie uznają opinii innych lekarzy, którzy mają takie same uprawnienia i takie same wpisy do rejestrów. I jeszcze telefon w tej sprawie.
Witam, Roman z Goleniowa. Czym się różnią badania lekarskie kierowców uprawnionych przez odpowiednie władze i psychologicznych oczywiście, nie tylko zwykłe badania lekarskie, od badań robionych w pompie na ulicy Bolesława Śmiałego w Szczecinie? Ta pani, która orzeka, nie toleruje innych psychologów i po prostu odrzuca te badania psychologiczne. Jak to wygląda? Chciałbym, żebyście to państwo poruszyli. Dziękuję.
No właśnie, więc sprawa jasna, pytanie oczywiste. Pani Natalio.
No więc tak, może trudno będzie odnosić się bezpośrednio do tego, pisma, ponieważ nie znamy dokładnej sytuacji. Natomiast jedno wiemy na pewno. Pan ten otrzymał dwa skierowania na badanie psychologiczne i na badanie lekarskie. Więc teraz ogólnie. Na badania psychologiczne i lekarskie skierowane są osoby, które kierowały pojazdem w stanie nieprzyjemności po alkoholu, narkotykach, dopalaczach i tym podobne lub które przekroczyły liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub sprawcy wypadków drogowych. I faktycznie jest tak, że taka osoba dostaje ze starostwa decyzję administracyjną i faktycznie otrzymuje dwa skierowania do psychologa i do lekarza i ma prawo wykonać te badania. W tej konkretnej sytuacji prawdopodobnie tak było, że pan właśnie najpierw wykonał badanie psychologiczne, a następnie zgłosił się do lekarza. Natomiast, drodzy państwo, zdarzają się sytuacje, w których pomimo pozytywnej opinii psychologa, lekarz podczas badania zauważa objawy, które go niepokoją. Mogą to być najróżniejsze objawy, nie wiem, agresja, drżenie rąk, nie wiem, może ktoś jest pod wpływem alkoholu, może ktoś ma wysokie ciśnienie. Lekarz w takiej sytuacji ma nie tylko prawo, ale ma obowiązek wyjaśnienia tej sytuacji i skierowania go na dodatkowe badania. Nie tylko do psychologa, ale do każdego innego specjalisty. Jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości, czy ta osoba będzie stwarzała zagrożenia w ruchu drogowym. Decyduje o tym, to znaczy mówi nam o tym ustawa o kierujących pojazdami, dodatkowo rozporządzenie ministra w sprawie badań psychologicznych. Tutaj przytoczę cytat z pisma, że pan jest traktowany maszynowo. Właśnie o to chodzi, że nie każdy jest traktowany maszynowo. Właśnie chodzi o to, że do każdej osoby trzeba podejść w sposób bardzo indywidualny. Każdy przyjdzie z inny.
Pani Natalio, mamy problemy z połączeniem, tak? Pani Natalio, bo momentami nie słyszymy pani zdań. Ja tylko postaram się podsumować to, co do tej pory zostało powiedziane. Czyli co do zasady, czy to jest lekarz, czy psycholog, nie mają oni obowiązku uznawania, czy też respektowania z automatu opinii innych lekarzy i innych psychologów na temat danego, nazwijmy to, pacjenta z takimi samymi uprawnieniami, tak? Co do zasady,
nie ma takiego automatyzmu. To nie chodzi o respektowanie, ale proszę sobie wyobrazić sytuację, w której pacjent ma czas na wykonanie tych badań 3 miesiące. Przychodzi z opinią psychologa, ona jest pozytywna, natomiast lekarz zauważa coś niepokojącego w zachowaniu lub w stanie zdrowia tej osoby. Być może przez ten czas coś się zdążyło zmienić.
No właśnie, o tym mówię. O tym mówię. Tak, to nie działa automatycznie. Nawet jeżeli pacjent przynosi pozytywną opinię identycznego lekarza z identycznymi uprawnieniami, to i tak ten, który go aktualnie bada, może nie wydać mu odpowiednich dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdu.
Ja podam panu przykład. Przyjeżdża osoba, która stara się o odzyskanie prawa jazdy z pozytywną opinią psychologa. Przychodzi na wizytę lekarską, a my widzimy, że ta osoba przyjechała do nas prowadząc samochód i odjeżdża również prowadząc samochód. Na przykład, tak? To naprawdę bywają bardzo specyficzne sytuacje. I tak jak pan mówił o tym, że 98% osób otrzymuje decyzje odmowne. Sprawdziłam, drodzy państwo, statystyki. Rocznie wydajemy około 1000 orzeczeń. 17% to są orzeczenia negatywne.
Pani Natalio, najbardziej nas interesował właśnie ten wątek, że lekarz, który aktualnie bada, czy psycholog, który aktualnie bada danego kandydata do kierowania pojazdem, czy też osoby, która utraciła w jakiś tam sposób swoje uprawnienia, nie jest zobligowany do tego, żeby respektować, nazwijmy to w ten sposób, orzeczenia innych lekarzy, którzy wcześniej badali tego kandydata.
On respektuje to orzeczenie, natomiast proszę pamiętać, że ten lekarz decyduje o tym,
no właśnie, podejmuje po prostu samodzielną decyzję. I tyle.
Od niego zależy, czy ta osoba będzie członkiem społeczności na drodze.
I nie ma tutaj nic nadzwyczajnego w takim właśnie zachowaniu lekarza czy psychologa. Pani Natalia Andruczyk, rzecznik Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Pani Natalio, dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Może za chwilę zabiorę państwa nad morze, dokładnie do Wisełki. Z nami jest już gość, pan Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Panie Wojciechu, pan mnie słyszy, proszę chwilę poczekać, bo jeszcze zatelefonował do nas słuchacz w sprawie tematu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, pan Andrzej. Halo, panie Andrzeju, witam.
No, dzień dobry.
Dzień dobry.
No bo ja przedstawię sytuację z ubiegłego roku. Dostałem, tak jak tu rozmawiała pani rzecznik, żeby badania lekarskie robić różnego typu. Ja robiłem akurat dla kierowców. Jest to koszt prawie 500 zł wszystkiego. Zrobiłem to przed któregoś tam, to zacząłem około 14 września ubiegłego roku i około 20 września zrobiłem w Gryfinie badania psychologiczne. Nie? Oczywiście przeszedłem, wszystko dostałem, to co mam dostać, zajechałem z nim do Szczecina na Bolesława Śmiałego i akurat nie było to aktualne. O, musi być definitywnie, musi być zrobione ten na Bolesława Śmiałego. A to, że lekarz jeden, to pani rzecznik dobrze powiedziała, że dziś na jutro może nasz stan zdrowia się zmienić. Nie? Ale skoro ja ze wszystkimi dokumentami wchodzę do ostatecznego lekarza, który wydaje mi opinię, nie? Że ja mogę jakiś tam rok, dwa, trzy, to pięć jest maksymalnie na dzień dzisiejszy, wydaje orzeczenie. I to widzi się, że pacjent jest, jak określaliśmy to przed chwilą, że pacjent jest zdrowy, nie uległ żadnych zmianom i to jest po prostu, powiem tak, to jest raz, że dodatkowo muszę ileś tam razy dojechać do Szczecina, muszę się zwalniać z pracy. To są koszta, jakie ja ponoszę cały czas, nie? I nieakceptowane jest nic, tak jak pani powiedziała, że akceptują, że nie ma możliwości. Jak jest tam, rozmawialiśmy, że jest wysłany dana osoba wysyłana jest przez starostwo. Nie ma
panie
znaczenia.
Andrzeju, czyli jak rozumiem, w innym mieście, tak, w Goleniowie, dobrze zapamiętałem, otrzymał pan wyniki badań pozytywne i dopuszczony został pan do kierowania pojazdami, natomiast później w Szczecinie, w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, dostał pan odmowę. No ale tak jak już pani Natalia Andruczyk wyjaśniała, każdy lekarz jest tutaj autonomiczny i nie musi opierać się tylko i wyłącznie na opiniach wcześniejszych. On sam bada i on sam podejmuje decyzję. No, panie Andrzeju, co mogę zrobić? Musi pan to po prostu zaakceptować. Tak to wygląda. My tego nie zmienimy. To jest zgodne z przepisami. I tak to po prostu wygląda.
Powiem panu tak, ja nie zaakceptuję, powiem panu dlaczego, krótko. Zrobiłem wszystkie badania, tak jak mówiłem. Wszystkich lekarzy, których tam łącznie trzeba zaliczyć w Szczecinie na Bolesława Śmiałego, nie? Ostatnie moje zaświadczenie Z dnia na dzień wszystko szło. Wszystko było tylko badania psychologiczne, które nie zostały uniesione. Więc ja poniosłem dodatkowo 150 zł koszta za ten, nie? Bo po prostu jest to nie do końca, no, do końca jakoś ustawowo wyjaśnione, nie? Ja wiem, że lekarz decyduje ostatecznie, tam jest jedna pani, tam pany, nieważne, która decyduje, ostatni wypis robi, że dopuszczajmy do ruchu, nie, że mogę prowadzić pojazdy mechaniczne. Nie. To jest niewyjaśnione naprawdę dla nas i powiem panu...
Panie Andrzeju, czy pan się pierwszy raz stara o uprawnienia do kierowania na przykład autobusami, tak?
Ja ciężarówkami akurat.
Ciężarówkami. Jeszcze, pierwszy raz pan się stara o takie uprawnienia, czy nie?
Nie. Ja ponawiałem, nie? Ponawiałem i ten, nie? I
dobrze, panie Andrzeju, tak wygląda ta sytuacja. Nic na to nie poradzimy. Z punktu widzenia innych użytkowników dróg po prostu powiem szczerze, że no, podoba mi się to podejście, że każdy lekarz indywidualnie wydaje decyzję i bada, sprawdza aktualny stan zdrowia pacjenta i kandydata na kierowcę. Tak to wygląda. Panie Andrzeju, dziękuję, życzę powodzenia.
No,
dziękuję za telefon. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Pan Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, jest z nami. Panie Wojciechu, witam serdecznie w czasie reakcji.
Witam pana.
Przepraszam, że...
Witam państwa wszystkich.
Dziękuję za cierpliwość. Tak jak obiecałem, teraz zabieram państwa nad morze do pięknego Wolińskiego Parku Narodowego, do Wisełki. W Wisełce jest nowe zejście na plażę. Cieszymy się z tego bardzo. Zadzwonił pan Waldemar stamtąd. Właśnie proszę posłuchać telefonu.
Mam na imię Waldek. Dzwonię z Wisełki, gdzie jestem częstym bywalcem. Przysłałem zdjęcie nowego, w cudzysłowie, zejścia we Wisełce na plażę, które po prostu woła o pomstę do nieba. Nie wiem, kto wymyślił zejście w taki sposób, tak zaprojektował to, bo bym po prostu posadził tego gościa na wózek inwalidzki i kazałbym mu zejść na plażę, zjechać, lub matkę z dzieckiem w wózku, żeby zejść na plażę. To jest nieprzemyślane, bym powiedział dosadniej, ale to nie wypada. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon od pana Waldemara. Jak domyślamy się, pan Waldemar porusza się na wózku. No i także wypowiada się w imieniu matek z dziećmi, które są jeszcze w wózkach. No i mają kłopot ci ludzie, żeby zejść na piękną plażę w Wisełce, bo nie ma zejścia, panie Wojciechu.
Zejście zostało zbudowane w zeszłym roku, tuż przed sezonem zostało to zejście ziemne zrobione w sposób najbardziej taki, który akceptuje lokalne uwarunkowania i najmniej wpływające na zasoby przyrodnicze parku. No niestety jest to miejsce, gdzie wiatry, woda robią swoje i w związku z tym co jakiś czas to zejście ulega pewnym zmianom, czyli piasek, który jest tam w stopniach, on ulega wymyciu, wypłukaniu, wydmuchaniu przez wiatr i te rzeczy uzupełniamy. To nie było w naszych zamierzeniach, zejście dla wózków, zejście dla wózków z dziećmi, dla wózków inwalidzkich, gdyż taka inwestycja to już jest poważna inwestycja, to już jest inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę. W zeszłym roku otworzyliśmy pierwsze zejście po stopniach, które nie wymagało całej długiej procedury. Mając to na względzie, w zeszłym roku jesienią wystąpiłem do społeczeństwa Wisełki o podjęcie rozmów w sprawie wybudowania czy podjęcia działań
w celu wybudowania takiego porządnego, prawdziwego pomostu zejścia.
Znalezienia środków, rozpoczęcia procedury, zdobycie pozwolenia.
Tak. No, niestety, i dzisiaj w tej sprawie odbyło się nawet spotkanie mieszkańców Wisełki. Właśnie, jaka konkluzja tego spotkania?
Wisełki razem z panem Sołtysem. Dzisiaj się jeszcze na gruncie spotkamy i jutro będziemy dalej rozmawiać, jakie możliwości.
Ale jakie są opinie mieszkańców Wisełki? Czego ci ludzie chcą? Bo jak domyślam się, ze względu na turystów chcieliby takiego prawdziwego zejścia, pomostu, tak?
Chciano by niewątpliwie pochylnie, ale pochylnia, która ma powyżej 8%, niestety to już jest procedura pozwolenia na budowę, czyli to jest minimum pół roku procedur formalno-prawnych związanych z uzyskiwaniem pozwolenia zgodnie z Urzędem Morskim.
No dobrze, ale czy po prostu została podjęta już decyzja, że taka procedura się rozpocznie i że w jakimś tam czasie takie zejście na plażę będzie wybudowane? Czy taka decyzja już zapadła, czy nie?
Decyzji takiej nie ma i myślę, że jeszcze sporo czasu upłynie, gdyż taka decyzja może być tylko zrealizowana w porozumieniu z lokalnym samorządem czy społeczeństwem. Taka inwestycja to jest rząd około 100 tysięcy złotych, a w związku z tym to jest gdyby miałby to w parki zrealizować, to musiałoby to odbyć się kosztem innych zadań, które są priorytetowe w przypadku Parku Narodowego. Stąd też zostało zrobione to, co może być zrobione. Przejście, zejście za pomocą schodów, które poprawimy.
Które trzeba cyklicznie poprawiać, bo wiadomo,
cyklicznie,
że
bo spróbujemy wzmocnić je, zmniejszyć wysokość stopni, żeby łatwiej było schodzić, natomiast z przykrością musimy stwierdzić...
To w takim razie, panie dyrektorze, zapytam jeszcze o zejście w Świętouściu. Także w ubiegłym roku na ten temat mówiliśmy w czasie reakcji. Jak wygląda tam sytuacja?
Tam to zejście jest wyłączone z użytkowania i nie ma tam tędy zejścia. Pozostawiliśmy ten odcinek tej plaży dla... przede wszystkim FOK, czyli dla elementów przyrodniczych, które mają pierwszeństwo przed człowiekiem na terenie parku.
Rozumiem. Czy dosyć utrudnione jest zejście na plażę na terenie Wolińskiego Parku Narodowego? Z jednej strony to zaleta, powiem uczciwie, no bo to jest Woliński Park Narodowy i dobrze by było, gdyby ta natura i ta plaża była jak najmniej tknięta. A takie zejścia, jak wiadomo, trochę wprowadzają urbanizacji w te widoki i w te okoliczności przyrody. No ale przynajmniej w Wisełce przydałoby się takie profesjonalne, nazwijmy to, zejście.
Nie przeczę.
Panie Wojciechu, właśnie, nie przeczy pan, jak domyślam się, po dzisiejszym spotkaniu z mieszkańcami Wisełki, także konkluzja jest podobna tych mieszkańców, że oni chcieliby czegoś takiego ze względu na turystów właśnie. No i teraz jeszcze raz ponowię pytanie. Oczywiście o decyzję trudno pytać na tym etapie, ale czy jest wola i pana, i lokalnej społeczności? No i ta wola może spowodować, że w jakimś czasie bliższym, dalszym taki pomost, takie zejście na plażę będzie wybudowane.
Panie redaktorze, w listopadzie zeszłego roku, występując do społeczeństwa Wisełki, zadeklarowałem gotowość parku udziału w takim przedsięwzięciu. Przedsięwzięcie powinien obejmować znalezienie środków finansowych i pomoc w wyłonieniu inwestora i pomoc czy pilotowanie takiej inwestycji przez park. Natomiast taka inwestycja nie jest inwestycją priorytetową z punktu widzenia Wolińskiego Parku Narodowego. Mhm. Chyba, że wprowadzamy opłaty i wówczas rzeczywiście mamy środki na to, żeby takie obiekty wybudować.
Na jakiego rodzaju byłyby to opłaty?
Ustawa o ochronie przyrody dopuszcza możliwość wprowadzenia na terenie parków, jak państwo, zwracam się w tym momencie do słuchaczy, wiecie, na terenie niektórych parków są, bez względu na to, w którym miejscu wchodzi się do parku, są pobierane, lub na niektórych fragmentach parku, tak, są pobierane opłaty rzędu 6-8 złotych od osoby dorosłej. Oczywiście tam są jakieś tam zniżki. W każdym parku to troszkę jest inaczej, ale ustawa określa kwotę minimalną, oczywiście waloryzowaną, stawka wyjściowa jest 6 zł na opłatę całodniową,
no rozumiem,
opłaty wielodniowe, ale to już jest, my mówimy w ten sposób, że ponieważ to rodzi też szereg problemów, my mówimy, to szukajmy wspólnie środków, występujmy do różnych funduszy, które taką inwestycję mogłyby sfinansować. Natomiast udostępnianie parku czy turystyki stanowi trzeci punkt, jeśli chodzi o zadania parku. Pierwsze zadanie jest niewątpliwie ochrona przed zadaniem w zakresie
Dobrze.
Ochrony
przyrody. Panie Wojciechu, temat opłat otwarty to tak naprawdę nowy wątek pojawił się, jeżeli chodzi o Woliński Park Narodowy i o Wisełkę. Zobaczymy, co z tym przejściem. Najważniejsze, że wola jest i po pana stronie, i po stronie mieszkańców Wisełki. No a póki co, no, przejście takie trochę bardziej dzikie na plażę, no jak to w Parku Narodowym. Pan Wojciech Zyska, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, był naszym gościem. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. Pan Andrzej Miluch, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Panie Andrzeju, dzień dobry. Witam na
antenie.
Witam w czasie reakcji.
Witam serdecznie.
Już sygnalizowaliśmy ten temat na naszej antenie. Na Skolwinie dzieje się coś niedobrego. Nasz słuchacz alarmuje.
Dzwoni Ryszard, policja. Obecnie dzwonię ze Skolwina, przystanie Świta. Obecnie tu jest przystanie wędkarska Okoń Kolwin. I problem jest z lewu ścieków, które pochodzą tu z jednej firmy, którzy się strasznie zamaskowali, nawet nie znamy firmy, papierni. I tu jeszcze do tego dolewają się papier. To są takie sprawy dosyć drażniące. To pamiętam lata, tu pływały raki w wodzie, a obecnie już pływają na wodzie. I to środowisko jest bardzo trute. Tu jest akwen natury 2000, ale to niczym się nie ma do tej natury. To, co robią te firmy, zwozi śmieci, jakieś tam odpady, gdzieś to nawet i z Niemiec jest, również ścieki. I to wszystko pod nieobecność, powiedzmy, wędkarzy czy tam żeglarzy jest wysyłane do wody. On ma tam pod keją taką rurę, ma odstojnik na swoim placu i jeśli nie ma ludzi na początku tygodnia, poniedziałek, wtorek, to on to po prostu nawet środa, to w nocy to wszystko z tych cystern puszcza do Odry.
Dziękujemy za ten alarmujący telefon. Dzisiaj próbowałem znaleźć na mapie, gdzie to może być, w którym miejscu. Są przystanie na kanale Skolwińskim, bo to chyba o ten akwen chodzi. Panie Andrzeju, czy bliżej panu jest znana ta sytuacja? Gdzie to jest i czy rzeczywiście dochodzi tam do jakiejś zrzutu ścieków?
Do nas również wpłynęła informacja od mieszkańców o tym, że właśnie występuje tam jakieś zanieczyszczenie i tutaj w ramach naszych takich dyżurów związanych z awariami po godzinach urzędowania właśnie podjęliśmy działania, pobraliśmy próby, no i stwierdziliśmy, że faktycznie te zakłady, które są zlokalizowane w pobliżu kanału, ponoszą odpowiedzialność za to zanieczyszczenie.
Czyli to jest kanał Skolwiński, dobrze mówię, tak?
Znaczy tu powiem tak, nazwy nie przekażę panu, natomiast przy
A nazwę firmy, która zanieczyszcza, może pan przekazać?
Znaczy myślę, że możemy powiedzieć, jest to firma Apis, której no niewłaściwie funkcjonuje oczyszczalnia.
Jeszcze raz, jakby pan zechciał...
Firma Apis.
Apis, dobrze.
Mhm. Tak. Także tutaj, no ale oprócz firmy Apis, w rejonie znajdują się również inne firmy, które no, mogą być powiedzmy tym potencjalnym zanieczyszczającym. Natomiast ta, którą my zidentyfikowaliśmy i tutaj ze strony firmy mamy już zapewnienie o tym, że będą podjęte takie działania inwestycyjne, które no, spowodują usunięcie trwałe tego.
Tak, halo, panie Andrzej.
W przyszłości nie będzie do tego typu zanieczyszczeń.
Nie, ale nam nie chodzi o podjęcie działań inwestycyjnych, które w przyszłości spowodują usunięcie tych zagrożeń dla środowiska. Chodzi nam o konkretną interwencję wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska teraz. Panie Andrzeju? Halo?
Tam?
Czy słyszał pan moje pytanie? Chodzi mi o konkretną interwencję wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska teraz. Nie chodzi o zapewnienie firmy, że w przyszłości zainwestuje
tak jak
w jakieś...
Że nasza kontrola doprowadziła do tego, że firma podjęła działania.
Jakie?
I my te działania będziemy dalej kontynuowali. My kontrolujemy to, w jaki sposób odprowadzane są te ścieki. Ścieki spełniały wymagania. Sygnały od mieszkańców wskazały na to, że dochodzi do zanieczyszczenia. Tak jak powiedzieli mieszkańcy, w godzinach wieczorowych, w dniach wolnych od pracy i na takim zanieczyszczeniu firmę żeśmy złapali. W tej chwili...
Złapaliście firmę, tak?
Kontrolę,
na takim zanieczyszczeniu.
Tak?
Apis.
Będziemy teraz prowadzili kontrolę i egzekwowali te obowiązki.
Dobrze. Jakie kary na firmę zostaną nałożone, skoro już złapaliście...
Taką najbardziej drastyczną karą jest wstrzymanie użytkowania instalacji.
Dobrze. Czy to wstrzymanie nakazaliście?
Znaczy jeszcze nie. Najpierw musimy zakończyć nasze działania kontrolne.
Ale kontrola już pokazała, że firma nielegalnie zrzuca coś
znaczy,
do
kanału. To kontrola tak? interwencyjna, natomiast tutaj jeszcze musimy w sposób taki dogłębny zakończyć te działania nasze kontrolne w terenie i dopiero wtedy będziemy mogli rozpocząć procedurę i działania takie kontrolne, z których najbardziej takie ostre, czy powiedzmy rygorystyczne w skutkach, no to jest wstrzymanie użytkowania tej instalacji.
Dobrze, to w takim razie, no panie Andrzeju, najważniejsze pytanie, kiedy to może nastąpić, to wstrzymanie, bo nie pytamy o to, kiedy firma zainwestuje w jakieś instalacje, które zabezpieczą kanał Skolwiński, bo chyba o tym zbiorniku mówimy, tylko mówimy po prostu o interwencji inspektora ochrony środowiska. Kiedy takie wstrzymanie no, może dojść do skutku?
Trudno jest powiedzieć kiedy. W momencie, kiedy zbierzemy materiał dowodowy i będziemy mieli tutaj możliwość podjęcia tego typu działania. Natomiast najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej no, usunąć te skutki. Oprócz tego, żeby w przyszłości firma no, nie zrzucała ścieków w sposób taki niekontrolowany.
Mhm. Czyli nie wiadomo, kiedy to może nastąpić, to wstrzymanie, to zablokowanie, no tu, tak, żeby...
Tu powiem tak, no to jest procedura administracyjna i dopiero po jej zakończeniu możemy mówić o tym, że no taka decyzja zostanie wydana.
Mhm. No dobrze, to w takim razie czekamy na tę decyzję. Dziękujemy przede wszystkim za telefon od naszego słuchacza, który zaalarmował nas i dziękujemy za Państwa reakcję, którzy także zaalarmowaliście Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pan Andrzej Miluk, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Prosimy o telefony w tej sprawie. Czujny numer 510 37 32, także mogą Państwo pisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl. W czasie reakcji dzisiaj to wszystko. Krzysztof Kupiński, do usłyszenia.